Chciałem powiedzieć parę słów w takim temacie, który zauważyłem ostatnio, no po prostu jest taki trochę kontrowersyjny, w tym sensie, że różne grupy chrześcijan różnie myślą o tym i sprawia to może niektórym trudności. A mianowicie chodzi o to, w jaki sposób ma wyrażać się nasze posłuszeństwo Bogu. A konkretnie pytanie jest takie, czy my mamy przestrzegać przykazań wszystkich prawa mojżeszowego? A więc czy mamy czcić sobotę, sabat, czy mamy dawać dziesięcinę ze swoich zarobków, ze swojego mienia, czy mamy wypełniać inne przepisy prawa, które są sprecyzowane. I tu chciałem od razu przeczytać fragment, który myślę, jakby pokaże moje stanowisko i ja wierzę też, że i stanowisko w ogóle starszych tutaj w kościele, bo my rozmawialiśmy sobie, kiedy siedliśmy pizzę razem i rozmawialiśmy o tym i wszyscy jak jeden mąż zgodziliśmy się, że to tak się ma sprawa, więc przeczytam. I czytam z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. I w tym pierwszym rozdziale mamy werset 5 i później dalej. Celem tego wszystkiego, co przykazałem, mówi Paweł, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, czyli prawa mojżeszowego, prawa Bożego. Chcą być nauczycielami prawa. Tymoteusza. A nie rozumieją. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnej z Ewangelią. I może tyle. Więc widzimy, że Paweł, mówiąc po naszemu, jedzie bardzo ostro tutaj, odnosząc się do niektórych ludzi. Więc Paweł nie przebiera w słowach, i jego mowa jest tutaj, powiem, sroga i twarda wobec tych ludzi i mówi, że oni nie osiągnęli celu, popadli w próżną gadaninę, a zajmują się nauczaniem prawa, a nie rozumieją należycie tego, ani co mówią, ani co twierdzą. I sedno tego, co tutaj Paweł mówi, jest takie. Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. I tak się składa, że zostaliśmy my, chrześcijanie, uczynieni sprawiedliwymi na mocy łaski, na mocy dzieła Bożego dokonanego na krzyżu przez krew. Zostaliśmy usprawiedliwieni drogą krwią Jezusa. I ta krew jest wystarczająca, żebyśmy takimi stali przed Bogiem i takimi okazywali się w życiu przez dobre czyny, przez posłuszeństwo przykazaniom Bożym. Ale nasze posłuszeństwo przykazaniom Bożym nie polega na przestrzeganiu prawa mojżeszowego. To jest może zagmatwane, ale później postaram się to wyjaśnić, gdzie tkwi tutaj rozróżnienie. Tutaj dowiadujemy się prostej rzeczy. Prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. I słuchajcie, Paweł, apostoł, ja uważam, że jeżeli on powiedział, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, to specjalnie on był tutaj taki nieprecyzyjny, żeby to tak właśnie brzmiało nieprecyzyjnie, bo właśnie o to chodzi. Że my mamy z tego fragmentu wziąć po prostu ten fakt, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. Niektórzy by chcieli powiedzieć, no osiąganie sprawiedliwości przez prawo, nie jest to ustanowione dla sprawiedliwego. Nie tak mówi Paweł. On mówi, prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. Czyli prawo jako coś, co sprawuje jurysdykcję, kontroluje twoje życie, coś, co mówi ci, jak masz żyć. Nie jest to ustanowione dla ciebie, jeżeli jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, czyli chrześcijaninem. I jeżeli nie prawo, to co? Co jest ustanowione dla sprawiedliwego? I również ten sam Paweł o tym mówi w liście Rzymian w 13 rozdziale. I to jest 8 werset. Paweł pisze, nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Bo kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił, prawo wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. W tych wersetach dowiadujemy się po prostu tej informacji. Kto miłuje bliźniego, zakon, czyli prawo mojżeszowe, wypełnił. Jak to się dzieje? Tylko przez łaskę. Tylko przez nowe życie, którym zostaliśmy obdarzeni. Nie przez ciało, nie przez siłę męża, nie przez nasze własne możliwości, innymi słowy. Tylko przez nowe życie, jakie mamy w Chrystusie. Wracając jednak do tematu zakonu, czyli prawa, jeszcze jedna jest rzecz taka, którą można się posiłkować i zobaczyć, jak Paweł to widział. Paweł mówi o zakonie, że on podaje takie stwierdzenie, że my umarliśmy dla zakonu. Przeczytam ten fragment, posłuchajmy go. 7 rozdział, list do Rzymian. Czy nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. I Paweł podaje przykład, taką ilustrację. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, a gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeżeli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto bracia moi i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. I dla mnie te fragmenty, powiem wam, są niesamowite. Bo wiecie, ja widzę to tak. Paweł pokazuje tutaj taką rzecz, że prawo, ono jest nieubłagalne. Tak długo, jak długo człowiek żyje, tak długo człowiek jest zobowiązany. Nie może sobie tak po prostu podjąć decyzję i powiedzieć, oj, nie będę dzisiaj przestrzegał tego prawa. Po prostu musisz. Jak długo żyjesz, musisz. Jesteś zobligowany, to prawo kontroluje twoje życie, ono sprawuje nad tobą jurysdykcję, ale Paweł pokazuje tutaj wyjście z tej sytuacji i pokazuje dobrą nowinę polegającą na tym, że ten, który był zobowiązany do przestrzegania prawa, umarł. I tak naprawdę jak czytamy grecką kopię, czyli oryginał tekstu, to dowiadujemy się z tego tekstu taką rzecz, że tam nie tyle jest powiedziane, że umarliście dla zakonu w wersecie 4, co że zmarliście zakonowi. I to staje się zrozumiałe wtedy, wiecie, kiedy czytamy cały rozdział. Bo w całym rozdziale Paweł pokazuje niejako taki kosmiczny dramat rozgrywający się w życiu człowieka, że jest zły pan, grzech, jest niewolnik, człowiek, jest jego narzędzie, jakim ma się ten niewolnik posługiwać, czyli ciało, i jest też prawo, które sprawia, że niejako ten niewolnik staje się podatny na roszczenia albo na wymagania tego złego pana, czyli grzechu. Czyli można powiedzieć, są tu postacie przedstawione. Jest to pewna jakby personifikacja. Prawo jest właśnie takim przyczynkiem. Ono właśnie sprawia, że stajemy się podatni. I Bóg rozwiązuje sprawę nie w ten sposób, że mówi człowiekowi, dobra, ty już nie musisz przestrzegać prawa. Bóg rozwiązuje również nie w ten sposób, że uśmierca grzech albo uśmierca ciało, robi coś innego. Bóg uśmierca niewolnika, czyli starego człowieka, czyli starych nas, czyli umarliśmy. I to jest definitywne stwierdzenie. My umarliśmy. A ponieważ my umarliśmy i coś stało się, jak wiemy z listów Pawła, stało się to w Chrystusie, stało się to w Jego ciele, stało się to w naszym zespoleniu, kiedy zostaliśmy w Niego zanurzeni w Chrystusa. Znamy to wszyscy z listów Pawła, że w momencie uwierzenia zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa. A właśnie później nawet na świadectwo tego dajemy się ochrzcić w wodzie, żeby też w ten sposób zaświadczyć i powiedzieć, tak, gdy uwierzyłem w Chrystusa, to zostałem w Niego włożony, w Niego zanurzony. Znalazłem się w Chrystusie. Jestem w Nim. Ponieważ zostaliśmy w Niego zanurzeni, to zostaliśmy zanurzeni w to wszystko, co On przeżył, czyli również w Jego śmierć. Staliśmy się zjednoczeni, ujednoliceni z Chrystusem. Krótko mówiąc, Jego śmierć to nasza śmierć, Jego pogrzeb to nasz pogrzeb, Jego zmartwychwstanie to nasze nowe życie. A ponieważ umarliśmy, umarliśmy również dla prawa. To jest tak jak z człowiekiem, który, jak z Żydem, który musi tego prawa przestrzegać tak długo, jak długo żyje. Umiera i czy widzieliście zmarłego Żyda, który przestrzega przykazań prawa? Nie ma ani jednego. Tak samo jest właśnie z nami. To jest nasz jakby status, nasza pozycja wyjściowa. Umarliśmy. Więc jeśli ktoś na przykład do mnie przychodzi i mówi, Piotrek, ty musisz przestrzegać szabatu. Musisz dawać dziesięcinę. To ja mówię, trochę jest za późno, bo ja umarłem. Umarliśmy. Zmarliśmy zakonowi. Więc zakon nie może już nic zrobić zmarłemu człowiekowi. Ale kiedy żyjemy w Chrystusie nowym życiem, to nie jest to życie po swojemu. Jest to życie według Chrystusa. On jest naszym prawem. I będąc w Nim, i żyjąc w Nim, i trwając w Nim, wydajemy owoc w postaci dobrych uczynków. I wręcz, jak Paweł tutaj naucza, jak czytałem, wypełniamy zakon. Jak to się robi? Przez miłość. Czyli przez dobre traktowanie innych. Tak? Miłość. Prosta miłość. Dobre traktowanie innych ludzi. To jest prosta rzecz. To nie jest jakaś górnolotna, nie wiadomo jaka rzecz. To jest dobre traktowanie ludzi dookoła siebie. Miłość. I w ten sposób my wypełniamy całe prawo. To jest święty Paweł. Miłość jest wypełnieniem prawa. I kiedy jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, to ta sprawiedliwość, która jest nam dana, ona nie jest tylko pozycją, statusem przed Bogiem, bo tym na pewno jest. Kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni, to Bóg nas widzi, patrząc na nas i widzi nas w Chrystusie. Patrzy i widzi, o, to mój Chrystus. To moje życie. To życie Chrystusa tutaj chodzi. To życie Chrystusa tu żyje. To mój Syn umiłowany. Dlatego kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, to znaczy, że jesteśmy umiłowani. Jesteśmy w pełni zaakceptowani tak jak Chrystus. Jesteśmy widziani przed Bogiem jako Jego umiłowany Syn. To znaczy sprawiedliwość. Ale sprawiedliwość to nie tylko właśnie status, ale to również potencjał. Bo to nowe życie w nas, ono jest w naszym wnętrzu i ono chce z nas się uwalniać, przejawiać i ono się z nas przejawia. I każdy, kto się narodził z Boga, widać w nim życiu przemianę. Każdy. Dlatego, że to nowe życie, ono zwycięża świat. Światłość pokonuje ciemność. Ciemność nie ostaje się w obliczu światłości. Ale od nas zależy, czy my będziemy włączać to nowe życie, czy nie. Czy będziemy żyć na poziomie ciała, czy na poziomie ducha. I nie włączamy tego swoimi możliwościami, swoimi wysiłkami. Włączamy to w jeden sposób, w jaki to Bóg pokazał. W swoim słowie. I mówi o tym Paweł. I mówi o tym również Piotr. Może przeczytam Piotra najpierw. Jako, że jest starszym autorytetem od Pawła. Jak Piotr mówi właśnie o tym nowym życiu. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. I może zacznę od trzeciego wersetu. Posłuchajcie, niesamowite słowa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyż nie powiemy na to amen? Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Czyli mowa jest o tym nowym życiu. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Ale słuchajcie dalej. I właśnie dlatego, czyli wobec powyższego, co właśnie usłyszeliśmy, właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeżeli bowiem je posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, byście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I słuchajcie, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Niesamowita obietnica. Nigdy się nie potknąć. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałem zwrócić waszą uwagę tu na ten wycinek. Dołóżcie wszelkich starań. I tu jest napisane, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Ale chcę zwrócić waszą uwagę na to, że w języku greckim właściwie tam nie ma czegoś takiego, że uzupełniajcie waszą wiarę. Tam jest napisane, w waszej wierze dostarczcie. I tu jest napisane cnotę, czyli takie czyste życie, tak? Czystość, cnota. W waszej wierze dostarczcie. I tu jest cały klucz, kochani. Bo ja powiedziałem, że od nas zależy, czy my będziemy włączać to nowe życie, żeby ono się przejawiało, czy nie będziemy go włączać. I Piotr tutaj zdradza ten sekret. W waszej wierze dostarczcie czyste życie. W waszej wierze dostarczcie to. Czyli, krótko mówiąc, to zależy od tego, czy aktywizujemy naszą wiarę, czy nie. To jest tylko tyle i aż tyle. Tu jest cały wysiłek, jaki mamy przejawiać, by okazywać wiarę. Dołóżcie wszelkich starań. Tu mamy właśnie pole do popisu, żeby dokładać wszelkich starań. W wierze dostarczyć czyste życie, później poznanie, później następne te elementy, które ukazują w pełni ten potencjał, który w nas jest. Wiecie, w momencie nowego narodzenia zostaliśmy uczynieni nowym stworzeniem i jako nowi tak naprawdę my mamy tą naturę Chrystusa, bo Paweł powiedział, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Nie ja, lecz Chrystus żyje. Ale włącznikiem, żeby to życie się przejawiało, żeby ta sprawiedliwość nam nadana była widoczna w dobrych czynach, włącznikiem jest nasza wiara aktywizowana, nasza ufność, nasze zawierzenie aktywizowane tu i teraz. I chcę wam powiedzieć to bardzo praktycznie i precyzyjnie, jak Paweł o tym nauczał, jak on to robił, jak mówił chrześcijanom, żeby aktywizowali swoją wiarę. Żeby to nie było jakieś dla nas rozmyte, jakieś nie wiadomo jakie, wiara. No wiemy, że mamy wierzyć, no wierzymy. Bo wiecie, chodzi o to, że kiedy mowa jest o wierze, to nie chodzi to o wiarę w takim znaczeniu, jakim na przykład mamy jakieś credo spisane. Na przykład my mamy stronę internetową i na naszej stronie internetowej jest jakieś tam credo wiary. Wierzymy w to, wierzymy w tamto i w tamto i w tamto i w tamto i w tamto. No i mamy takie credo i każdy może potwierdzić, że my w to wierzymy. No wierzymy, ale to nie o to chodzi. Kiedy jest mowa o tej wierze, która włącza nowe życie, która manifestuje w nas Chrystusa, kiedy mówimy o tej wierze, to mamy na myśli o tym, że stajemy tu i teraz i zawierzamy Bogu w tym momencie. Jak Paweł tego uczył? Słuchajcie, list do Rzymian i to jest 6 rozdział. I Paweł mówi tak, bo właściwie Paweł mówił o tym samym, co Piotr. Mówił o tym, żeby to życie, żeby to, co nam Bóg dał, że boska Jego moc nas obdarowała, ale my mamy dołożyć wszelkich starań. W naszej wierze mamy dostarczyć następne elementy, czyli przez wiarę mamy to zrobić. A Paweł mówi to samo, tylko trochę innymi słowami, bo mówi tak. I to wszystko w kontekście zwycięstwa nad grzechem. 6 rozdział listu do Rzymian, bo gdy mówi, zaczyna ten rozdział i mówi tak. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, zmarliśmy nie tylko prawu, ale zmarliśmy również grzechowi. Jakże w nim żyć mamy? Czy nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni w Chrystusa, w śmierci Jego zostaliśmy zanurzeni? I to jest kontekst. Ale słuchajcie, co Paweł później mówi. Mówi tak, jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, 5 werset 6 rozdziału Rzymian, jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, ale teraz jest warunek. Słuchajcie, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół ukrzyżowany. Warunkiem jest po pierwsze wiedza i tu jest to, na czym się my chrześcijanie potykamy. Jak wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, kim jest i co my mamy w Chrystusie. Jak wielu chrześcijan żyje na poziomie ciała, dlatego że nie wiemy tego, co powinniśmy wiedzieć. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Słuchajcie, to są opisy historycznych faktów. To się naprawdę dokonało. Nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Stało się to po coś. Po co? Aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Czyli aby to ciało już nie pracowało tak, jak pracowało wcześniej. Czyli wyrażając się życiem grzechu. Życiem grzesznym. Krótko mówiąc, Bóg zabił nas samych na krzyżu wespół z Chrystusem albo w Chrystusie. W ten sposób rozwiązał problem grzechu, zabijając niewolnika grzechu. Byśmy już nadal nie służyli grzechowi. I Paweł dalej stwierdza, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I słuchajcie, ja powoli zmierzam do tej konkluzji. Jeżeli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, znowu, słuchajcie, kwestia wiedzy, że wiedząc, że zmartwychwstały Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Zostaliśmy utożsamieni z Chrystusem. Gdy On zmarł na krzyżu, to zmarł w taki sposób, że teraz jest zmartwychwzbudzony i śmierć nad nim już nie panuje. Również to dotyczy nas. To jest nasza pozycja w Chrystusie. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. I teraz to jest to. To jest ta praktyka, którą mamy robić każdego dnia i teraz, i dzisiaj. Podobnie i wy uważajcie się za umarłych dla grzechu. Czyli to jest to, co my mamy robić. Dzisiaj, każdego poranka, kiedy się budzimy, kiedy się kładziemy, uważajcie siebie za umarłych. I wiecie, To nie jest tak, że uważanie siebie za umarłego sprawia, że będziemy umarli. To nie jest tak. To jest właśnie tak, że dlatego mamy się uważać za umarłych, bo umarliśmy. I to jest prawda. A dlaczego to jest prawda? Bo zostaliśmy zanurzeni w tego, który umarł. W śmierć Chrystusa zostaliście zanurzeni. Więc uważajcie się za umarłych. Jeżeli, ja to już kiedyś mówiłem, taką ilustrację. Słuchajcie, jeśli ktoś by przyszedł do ciebie i by powiedział, no uważaj się za Chińczyka. I ty byś się zaczął uważać za tego Chińczyka. Czy to miałoby jakiś większy sens? Czy to by sprawiło, że jesteś Chińczykiem? No nie. Jesteś Polakiem, nie Chińczykiem. Ale jeśli ktoś jest Chińczykiem, to można mu powiedzieć, uważaj się za Chińczyka. Dlaczego? Bo tym Chińczykiem jest. I tu Paweł naucza, uważajcie się za umarłych. Bo faktycznie to jest prawda. Umarliście, więc uważajcie się. Słuchajcie, co to jest? Uważanie się. To jest wiara. To jest nic innego jak ta wiara, o której pisał Piotr. W waszej wierze. Jeszcze inny fragment teraz mi się przypomina na ten temat, bo Paweł powiedział tak, że wszystko, co nie jest z wiary, jest grzechem. Jest napisane również, że bez wiary nie można podobać się Bogu, a w innym miejscu Paweł mówi, że ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jak to się dzieje? Właśnie kiedy chodzimy w naszej wierze, kiedy jesteśmy wierzącymi praktycznie, nie przez podpisanie credo jakiegoś, ale kiedy stajemy na tym i odpoczywamy w tym. I to jest nasz wysiłek, który mamy przejawiać. Usilnie starajcie się, mówi Piotr. To jest tutaj właśnie, w tym mamy dołożyć wszelkich starań, aby w naszej wierze dostarczyć czyste życie. Tutaj, w naszej wierze, przez wiarę. Czyli praktycznie mamy codziennie uważać się za umarłych. Za tych, którzy zmarli grzechowi. Słuchajcie, prawda jest taka, że grzech ma dramat. On stracił swojego niewolnika. Ten zły pan ma dramat. To jest dla niego wyrok śmierci. Wyrok śmierci dla grzechu. To, że stracił swojego niewolnika. I to się stało naprawdę w Chrystusie, kiedy był ukrzyżowany na krzyżu, a my tam zostaliśmy w Niego zanurzeni. W Jego śmierć zostaliśmy zanurzeni. Z Nim utożsamieni. Wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci. Dlatego dzisiaj mamy w to wierzyć. Uważać siebie za zmarłych. Ale Paweł na tym nie kończy, bo mówi również taką rzecz. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu i za żyjących dla Boga. Czyli nie tylko mamy wierzyć, w praktyce uważać się, że zmarliśmy grzechowi, że grzech stracił nas, ale mamy uważać, że żyjemy dla Niego, dla Boga. W Chrystusie. Dlaczego mamy się uważać za żyjących dla Boga? Bo prawda jest taka, że żyjemy dla Boga w Chrystusie. Dlatego, że to jest Boża łaska. W tym się wyraziła, że tam wespół z Chrystusem zostałem ukrzyżowany, zostałaś ukrzyżowana, zostałeś ukrzyżowany. Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Słuchajcie, jeśli to jest tak, że żyje nie ja, lecz żyje Chrystus, to już naprawdę wszystko jest dobrze. To już naprawdę wszystko się poukłada. Jeśli to jest tak, że nie żyję ja, lecz żyje Chrystus, to kto się będzie do Boga modlił? Ja czy Chrystus? Kto będzie zgłębiał Biblię? Ja czy Chrystus? Robi to wszystko ten, który żyje. Nie żyje już ja, lecz żyje Chrystus. On jest naszym nowym życiem. On jest moim chrześcijańskim życiem. To znaczy, że nie polegam na sobie, że ja mam coś wyczytać z Biblii. Polegam na Nim, że to On będzie we mnie żył i będzie tym, który czyta Biblię dla mnie, który modli się i wyraża swoje życie modlitewne przeze mnie. Nie żyję ja, lecz żyje Chrystus. nie tylko to, który kocha brata, siostrę, żonę, męża, dzieci. Nie żyję ja, lecz żyje Chrystus. To On jest tym, który to robi. To nie nasza moc, to nie nasz wysiłek. To Jego życie, to On żyjący zamiast nas. Chrystus nie tylko zamiast nas umarł, ale zamiast nas ma żyć. A my to włączamy przez wiarę, a precyzyjnie, kiedy uważamy się za umarłych grzechowi i za żywych Bogu. Żyjemy Bogu, żyjemy dla Boga. To znaczy, że to życie, ono jest dla Niego zadedykowane. Że ono ma się wyrażać świętością postępowania, dobrymi czynami. I właśnie Paweł o tym pisze. Powiedział tak, że w Chrystusie Jezusie zostaliście stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg przedtem przygotował, abyśmy w nich chodzili. Bóg przygotował te uczynki. Te uczynki to po prostu jest to życie, którym jest Chrystus w nas. I kiedy tak chodzimy każdego dnia i zawierzamy Bogu i jakby opustoszamy się z samych siebie, nie polegamy na sobie, że to my mamy wyprodukować to nowe życie, ale po prostu wierzymy, że zmarliśmy grzechowi, żyjemy dla Boga, Chrystus żyje, nie ja. Kiedy zawierzamy, to życie staje się widoczne. To jest jedyny sposób. I słuchajcie, Paweł, apostoł, mówi, że to jest jedyny sposób. List do Kolosan świętego Pawła. I tak tu jest napisane. 1, werset 22. Teraz pojednał, oczywiście Bóg pojednał, teraz Bóg pojednał w Jego, to znaczy Jezusa, ziemskim ciele. Bóg nas pojednał w Jezusa, ziemskim ciele. Przez śmierć. Czyli ta śmierć przyniosła też taką korzyść, że jesteśmy z Bogiem pojednani. On sam to zrobił. Nie myśmy to zrobili. Bóg nas pojednał w Jezusa, ziemskim ciele. Przez śmierć. I zobaczcie. Aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. I słuchajcie, teraz jest jeden warunek. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, czyli na dobrej nowinie. Czy dla ciebie Ewangelia jest dobrą nowiną? Bo to Ewangelia wydaje owoc i rośnie, mówi Paweł w tym samym liście do Kolosan. Ewangelia przynosi owoc, kiedy my wierzymy. Więc Paweł tutaj mówi taką rzecz. Jeśli my wytrwamy w wierze, to Bóg nas stawi jako świętych, nienagannych, niepokalanych. I w świetle tego, co dotychczas powiedziałem i co usłyszeliśmy, rozumiemy, że skoro jest tak, że nie żyje we mnie, że nie żyje już ja, lecz żyje Chrystus, to On we mnie jest tym całym uświęceniem. To nie moja świętość, to nie moje jakieś produkcje, jakieś niedoskonałe imitacje, żeby dosięgnąć Bożych jakby wymagań, sprostać Bożym wymaganiom, tak powiedzmy. To właśnie było, kiedy ciało, człowiek było pod prawem. Niedoskonałe ciało miało się wykazać, żeby spełnić Boże przykazania. Nie tak. W Chrystusie jest tak, że to On żyje, nie ja. On we mnie pokazuje cały swój potencjał. On jest tą świętością, tymi dobrymi uczynkami, miłością do bliźniego, życiem modlitewnym. Nie polegam już więcej na sobie, nie polegam już więcej na tym, że ja muszę wyprodukować to. To jest produkt ducha. I Paweł mówi tak w liście do Galacjan. Jeśli według ducha żyjemy, postępujmy według ducha. Róbmy to. A w 6 rozdziale pokazał jak. grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. Czyli uważajcie się. Wierzcie Bogu codziennie. Uważajcie się za umarłych, bo tak się stało, że zmarliście prawdziwie. I uważajcie się za żywych dla Boga, bo prawdziwie zostaliście ożywieni nowym życiem. I to jest ten włącznik. To jest ten przycisk. I tutaj mamy dokładać wszelkich starań, by w naszej wierze dostarczyć cnotę, czyste życie. W wierze. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Również autor listu do Hebrajczyków mówi w ten sposób, że przez wiarę wchodzimy do odpocznienia. Przez wiarę. Nie wiem, może ja przeczytam, bo to jest, słuchajcie, to jest dla mnie wręcz rewolucyjny przekaz. List do Hebrajczyków i to jest, zdaje się, 4 rozdział. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, zaraz powiem, co to jest to odpocznienie. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I słuchajcie, bo to jest konkluzja. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. My, którzy uwierzyliśmy, wchodzimy. Wchodzimy tam. My, którzy uwierzyliśmy. Niektórzy staramy się przestrzegać prawo, którzy dajemy dziesięcinę, którzy staramy się robić jakieś różne inne rzeczy wymagane przez prawo. Nie. My, którzy uwierzyliśmy, ale w kontekście zwiastowanej dobrej nowiny, Ewangelii. Tak? I nam była zwiastowana Ewangelia, jak i tamtym. Do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Co to jest to odpocznienie? Tak naprawdę odpocznienie to jest właśnie nowe życie. Bo słuchajcie, jeżeli jest tak, że nie żyję ja, lecz żyje Chrystus, to kto pracuje? Ja czy Chrystus? Chrystus. Nowe życie pracuje. To ono żyje. I nie żyję ja. To już nie ja wykonuję pracę. Ja odpoczywam. Żyje Chrystus. I ten stan jest nazwany odpocznieniem. Ten status, to miejsce w Chrystusie, to jest właśnie odpocznienie. I do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. I tu jest czas dokonany, uwierzyliśmy. Czyli uwierzyłeś, wchodzisz i masz to. Proste. Uwierzyłeś, wchodzisz i masz to. I masz ten stan, w którym pracuje Chrystus, w którym widoczne jest nowe życie. A ty odpoczywasz. Ale w tym kontekście również autor listu mówi właśnie, miejcie się na baczności. Bo można chybić tego celu. Można żyć w taki sposób, że nie zawierzać Bogu. Można żyć na poziomie takim, że próbować samemu się starać prowadzić chrześcijańskie życie. I myśleć i mieć w głowie taki koncept, że to ja, biedaczysko, jeszcze żyję, biedny chrześcijanin, ja muszę sprostać tym wielkim, wspaniałym wymaganiom, które Bóg tutaj stawia przede mną. Słuchajcie, to nie jest dobra nowina. I to nie jest prawda. Prawda jest inna. Ten biedny chrześcijanin czy niechrześcijanin, człowieczyna zmarł. Koniec. Żyje Chrystus. Nie na sobie polegamy. To nie my mamy tutaj coś wyprodukować. Mamy zawierzyć Bogu, ale to jest miejsce dołożenia wszelkich starań. Tutaj można chybić, tu można dzień w dzień w tym nie chodzić i przez to kończyć w ciele i żyć na poziomie ciała i niestety przejawiać uczynki ciała. Ale można też zrobić inaczej. Codziennie zawierzać Bogu. Uważać się za tego, który umarł i za tego, który żyje życiem zadedykowanym Bogu. Bo takie to życie jest. Chrystus to życie zadedykowane Bogu. Chrystus to życie dla Boga. To nie ja, to Chrystus jest tym życiem. Musimy przenieść całkowicie ufność z sobie samych na Niego. To jest jedna z największych tajemnic chrześcijaństwa. Opustoszyć się z siebie, już nie polegać na sobie, nie myśleć, że ja coś muszę zrobić. Ja muszę tylko dokładać wszelkich starań, żeby Chrystus był widoczny, nie ja. Jak? Przez wiarę, nie przez prawo uczynków, lecz przez prawo wiary. I właściwie to jest to, co Chrystus mówi. Innymi słowami, ale mówi o tym samym, że beze mnie nic uczynić nie możecie, ale jeżeli ktoś we mnie trwa, ten wydaje owoc. Trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. A wtedy będziecie wydawać ten owoc. Dobrze, myślę, że to jest tyle, co chciałem powiedzieć.